A w studiu Michał Jaros, poseł na Sejm, szef Dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry panie dyrektor, dzień dobry wszystkim radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom.
Jak zniósł pana zmarnowany karny Roberta Lewandowskiego w trakcie meczu Polaków z Meksykiem na mundialu w Katarze?
No, tak jak to z karnymi, ileś tych strzelonych jest w statystyce, że zawsze jest ich więcej. Zawsze tą przewagę w strzelaniu karnych ma ten, który strzela, nie ten, który broni. Natomiast czasami jest tak, że bramkarz rzuci się w odpowiedni róg, wyczuje piłkarza albo po prostu zaryzykuje i wyjmie tą piłkę. I tak było w przypadku Roberta Lewandowskiego.
My to wiemy, panie pośle, natomiast to Robert Lewandowski, czy nie jest pan zawiedziony?
Panie co, no ja, bo wszyscy dzisiaj utyskują nad tym, że to był remis, że ta polska reprezentacja tak sobie grała. Natomiast ja powiem w ten sposób. No pytanie, jakie było założenie przede wszystkim naszego trenera, sztabu szkoleniowego i kadry?
No na pewno, żeby strzelił tego karnego.
Karnego tak, ale pytanie, jakie było założenie? Wydaje mi się, że założenie było takie, że przede wszystkim, jak to po piłkarsku powiem, na zero z tyłu. Czyli mamy nie stracić bramki i spróbować jakąś strzelić. No, nie udało się, było bardzo blisko. Trzeba też powiedzieć i docenić kunszt Roberta Lewandowskiego, bo on w tej sytuacji, w której było bardzo trudno, ale udało mu się tak ustawić do tego, że zawodnik nie miał innego wyjścia, jak po prostu go sfaulować. I to szkoda, że posunął się do tego faulu, bo moim zdaniem Robert Lewandowski wykorzystałby skuteczniej i skuteczny byłby bardziej niż przy rzucie karnym, strzelając tą bramkę w sytuacji, kiedy był w polu karnym. Wiadomo, że to jest król pola karnego. Karnego się nie udało strzelić. Czasami tak bywa. Szkoda, że na tej imprezie akurat ten karny mógł być, to nie wiem, w Barcelonie, chociaż tam też nie strzelił, natomiast mógł więcej nie strzelić karnych w Barcelonie, a mógł strzelić przede wszystkim w reprezentacji na Mistrzostwach Świata, odblokować się, bo wszyscy mówią, no, Lewandowski świetny piłkarz, ale coś nie może ukuć bramki na Mistrzostwach Świata.
Czyli Polacy, nic się nie stało.
Nie, broń Boże, wręcz bym powiedział, że ja nie jestem, wie pan, ja się nie cieszę z tego, że żeśmy zremisowali, ale przecież po pierwsze, kolejną imprezę nie otwieramy przegranym meczem, tylko remisem, który no, może nie jest tym, czym powinniśmy, bo wiadomo, że nie jest zwycięstwem, ale nie jest porażką, więc ja naprawdę proszę wierzyć, pytanie, jak zagramy z Arabią Saudyjską, zakładam, że tutaj...
Tak, jaki wynik pan typuje, bo kończymy i zaczynamy politykę.
No, Państwo, no, uważam, że wygramy 1-0 albo 2-0 z Arabią Saudyjską i to nie są jakieś, jak to mówią w środowisku piłkarskim, to nie jest jakaś słaba drużyna, która jest do ogrania. To rzeczywiście tutaj są Mistrzostwa Świata. Z każdym jest trudno i naprawdę będzie to niezwykłe wyzwanie, żeby ograć Arabię Saudyjską.
A Argentynę?
I nie mówiąc o Argentynie, która jest pokaleczona po tej porażce z Arabią Saudyjską.
Dokładnie.
I pytanie jest, jakiej dyspozycji będzie Argentyna do meczu z Polską? Czy to będzie dla nich mecz o wszystko, czy mecz o honor?
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która wydłuża kadencję samorządów do 30 kwietnia 2024 roku. Co próbuje osiągnąć Prawo i Sprawiedliwość zdaniem pana, składając w Sejmie projekt zmian w kodeksie wyborczym i proponując stworzenie tak zwanego CRW, czyli Centralnego Rejestru Wyborców?
Nie wiem, co to jest do końca CRW i co rządzący mają na... Powiedzmy, co mnie mają...
Przepisy chociażby przewodniczący komisji miałby prezentować wszystkim członkom każdą kartę wrzuconą do urny wraz z ujawnieniem, na kogo został oddany głos. Czy zdanie pana w ogóle jest realne takie procedury?
Każdy, kto pracował w komisji wyborczej, wie, że to jest niezwykle trudne, ale ten proces powinien być na tyle transparentny, żeby nikt nie mógł niczego zarzucić. Zarówno ci, którzy rządzą, jak ci, którzy są w opozycji. No nie ukrywam, że zawsze jest takie poczucie... Niedosyt tych, którzy przegrywają, że coś było nie tak z tymi wyborami. Dlaczego ja z całą rodziną zagłosowałam, a moi kandydaci nie wygrywają. No, w niektórych przypadkach to jest tak, że jeden głos decyduje na przykład o tym, że ktoś zostanie radnym, a nawet i posłem. I tego głosu, czy tych głosów doliczyć się zawsze ciężko, a w komisji wyborczej może się znaleźć taka czarna owca, która po prostu będzie znaczyła tą kartę na tyle, że ona będzie nieważna. Tych głosów nieważnych jest zawsze w wyborach. Są oczywiście osoby, które wchodzą do komisji wyborczej ostentacyjnie pokazują, że nie mają z
tym przewodniczący ma teraz pokazywać, natomiast, na kogo został oddany głos. Cała procedura chyba się przyciągnęła trochę.
Natomiast tutaj jest poważniejszy problem, to znaczy kwestia przeciągnięcia wyborów, terminu wyborów, wyciągnięcia kadencji samorządów, która i tak jest dłuższa niż każda do tej pory, bo ona trwa 5 lat, a właściwie teraz będzie trwała 5,5 roku. Przez ten czas bardzo dużo można zrobić. To oczywiście jest bardzo duża korzyść dla samorządowców, natomiast no, są pewne kwestie związane z konstytucją i naszym zdaniem to jest w jakim stopniu niekonstytucyjne. Rządzący wielokrotnie pokazali, że te kwestie podnoszone przez opozycję czy przez konstytucjonalistów nie mają dla nich żadnego znaczenia. W związku z tym podjęli taką, a nie inną decyzję. Prezydent podpisał. Wydłuża to kadencję samorządu, daje samorządowcom czas na to, żeby więcej zrobić, więcej pokazać, więcej udowodnić wyborcom, że należy im się kolejna kadencja.
A czy macie już członków Komisji Wyborczych i mężów zaufania, by obserwowali ten cały proces? Czy jesteście w trakcie wybierania organizacji?
Pani redaktor, my akurat jesteśmy bardzo przygotowani do tego jako Platforma Obywatelska. Już rozpoczęliśmy dawno temu zbiórkę osób do komisji wyborczych. Nigdy nie mieliśmy z tym problemu, natomiast dzisiaj apelujemy, zachęcamy wszystkich do tego, żeby dołączyli do Komitetu Obrony Demokracji. Komitet Obrony Demokracji organizuje też obserwatorów w wyborach i tych obserwatorów w wyborach we wszystkich komisjach chcemy mieć w Polsce, tak żeby też uzupełnić wyniki tych wyborów, niezależnie od Państwowej Komisji Wyborczej. Taki system jest tworzony, żeby po prostu być no, w jakimś stopniu niezależnym, ale też żeby mieć swoje własne wyniki, na podstawie których też poznamy szybciej zwycięzcę tych wyborów. No, to jest wyzwanie duże, logistyczne i organizacyjne dla Komitetu Obrony Demokracji. My ich wspieramy w tym. Zachęcamy do tego, żeby wszyscy się zapisywali. Nie chcesz pracować w komisji? Nie ma problemu. Możesz nas wesprzeć nie tylko aktywnie w kampanii wyborczej, ale też obserwując wybory. Zachęcam do tego.
Czy działacze Platformy Obywatelskiej zrezygnują z udziału w radach programowych spółek miejskich we Wrocławiu?
Pani redaktor, ja zawsze apelowałem o taki no, wyższe standardy, jeśli chodzi o członków Platformy Obywatelskiej.
Nie
apelowałem
wyszło?
O tym.
Apelowałem. Apele nie doszły?
Akurat, wie pani, to nikt ze mną, a po pierwsze, nie konsultował rad programowych, nikt ze mną tego nie uzgadniał,
tak,
nikt mnie
pan
nie informował.
O tym nie wiedział, prawda?
Ja nie wiedziałem o żadnych radach programowych, nie wiedziałem, że zasiadają tam członkinie, członkowie Platformy Obywatelskiej. Pewnie nie jest ich tam dużo, żebyśmy mogli powiedzieć, że to są rady, które.
No, kilku się znajdzie.
No, akurat naliczyłem akurat 3 osoby, z czego chyba jedna już nie jest członkiem
gazeta.
Tej rady. Natomiast nikt ze mną tego nie konsultował. To tak od razu, żeby było jasne. Ja jestem zwolennikiem transparentnych i przejrzystych standardów w polityce i uważam, że my musimy też pokazać wyższe standardy, nie dawać żadnych argumentów w stronie przeciwnej. Musimy być silni argumentami, jeśli chodzi o wykazywanie też niekompetencji i też tego, co PiS zrobił w spółkach Skarbu Państwa i instytucjach publicznych. Po prostu ten nepotyzm jest na skalę, którą w ogóle nie ma porównania do czegokolwiek. Natomiast jeżeli ktoś, zasiadając w różnego rodzaju gremiach, może narazić na negatywne konsekwencje Platformę Obywatelską, to ja radzę i apeluję o to, żeby...
Apel, a decyzja? Czy rozmawiał pan z tymi osobami, które zasiadają w tych radach?
Wie pani co, każdy decyduje o sobie, to nie jest dyktat partii. Ja apeluję i proszę o zachowanie wyższych standardów. Każdy, kto jest racjonalny i kto wie o tym, że te wyższe standardy trzeba zachować, podejmie decyzję właściwą.
Nie dzwonił pan, rozumiem to. A czy prezydent powinien całkowicie je zlikwidować?
To jego decyzja, a także decyzja organów spółek, które nadzoruje. To oni muszą podjąć decyzję w tej kwestii. Ja zachęcałbym do tego, żeby uskutecznił proces czy wyboru, czy też osób do tych rad programowych, czy też ograniczył wydatki w tych radach programowych, czy też pokazał, że ten proces powinien być... Znaczy
tak,
ten proces powinien być...
Zastanawiamy się, czy w ogóle te rady są potrzebne, kiedy mają swoje rady.
Ten proces powinien być maksymalnie transparentny. Oczywiście są organy spółki, takie jak Rada Nadzorcza, czy Zarząd Spółek. Są też oczywiście ciała, które wspierają. No, Radio Wrocław też ma radę programową. Są instytucje, które taką radę programową mają. Natomiast no to wszystko zależy od kontekstu i tego, czy taka rada programowa
funkcjonuje, ma, faktycznie opiniuje, ma jakieś
i czy ma coś do powiedzenia, realnie. Tak. Natomiast to nie ja ustalałem te rady programowe i ja też nie będę, pani redaktor, nikogo zobowiązywał i zobligowywał do tego, żeby je powoływał bądź odwoływał. To jest decyzja autonomiczna prezesów, nad nimi jest jakaś komisja, znaczy najpierw zarząd, rada nadzorcza, organy nadzoru i dopiero później są władze miasta i to oni podejmują w tej kwestii decyzji, to im zostawiam tą decyzję. Ja pewnie bym rad programowych nie powoływał, ale to jest moje zdanie na ten temat.
Czy Platforma Obywatelska Dolnośląska podjęła już decyzję w sprawie poparcia dla obecnego prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka?
Myśmy nie podejmowali decyzji o wyborach samorządowych jakichkolwiek.
Ale ja pamiętam, że pan powiedział na naszej antenie, że kiedy poznamy datę ewentualnie wyborów, to dzisiaj wtedy poznamy także, czy pan prezydent zadeklarował się, no i zadeklarował się na naszej antenie, dlatego pytam, czy podjęliście, bo zostało do wyborów już, no, niewiele czasu, mogę powiedzieć.
Przede wszystkim
to szybko przeleci.
Przede wszystkim niewiele czasu zostało, pani redaktor, wyborów parlamentarnych i to my dzisiaj musimy wszyscy, niezależnie od tego, czy są osoby w Platformie Obywatelskiej, czy są naszymi sympatykami, czy wspierające, musimy się skupić na wyborach parlamentarnych i o to apeluję do wszystkich. Ja wiem, że wybory samorządowe są dla wielu bardzo emocjonujące i ważne, zwłaszcza dla obecnych radnych, czy włodarzy miast, gmin, czy samorządowców w powiatach, czy w sejmiku województwa dolnośląskiego. Natomiast apeluję do wszystkich, proszę i zapraszam państwa do budowania zwycięskiej drużyny Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej na wybory parlamentarne. Od nich wszystko się zacznie. Zacznie się ten mur, wsypać ten mur i będziemy wyciągać te cegły z tego muru, który zbudował PiS między Polakami a władzą. I to jest do zrobienia na początku oczywiście na poziomie parlamentarnym, a później na poziomie samorządowym. Natomiast jeżeli nie wygramy wyborów parlamentarnych, to naprawdę ciężko będzie wygrać jakiekolwiek wybory samorządowe. Ja dzisiaj mogę powiedzieć wprost, pani redaktor, to jest dzisiaj dla mnie najważniejsza kwestia, na tym się skupiam, temu się poświęcam. Nie poświęcam tylko i wyłącznie swojego czasu na miasto, które bardzo kocham, w nim żyję, funkcjonuję i uwielbiam i oddycham pełną piersią, pomimo tego czasami, że jest to z tym powietrzem różnie bywa. Aczkolwiek to miasto rzeczywiście jest moim miastem, ja je bardzo, bardzo lubię, kocham. Natomiast
na koniec... Tak bardzo pan kocha, żeby pan wystartował na prezydenta?
Pani redaktor...
Pytanie pojawia się za każdym razem, kiedy się spotykamy, panie pośle, na temat wiadomych.
Ja proszę, żebyśmy najpierw skupili się na wyborach parlamentarnych. Wszystkie ręce na pokład, pracujemy na rzecz wyborów parlamentarnych. Wszystkie opcje są możliwe w wyborach samorządowych, natomiast najpierw wygrajmy wybory parlamentarne, a później
jasne,
będziemy
panie
się zajmowali wyborami samorządowymi.
Z pewnością szef dolnośląskich struktur PO przygląda się kadencji prezydenta.
To ja mogę powiedzieć, pani redaktor, że my będziemy mieli swoją propozycję, swój program wyborczy, który
swoją
będzie
propozycję kandydata?
Dla Dolnego Śląska. Pani przede wszystkim się skupia na personaliach. One są oczywiście istotne, bo to na koniec każda osoba wywołuje pewne emocje pozytywne, negatywne, różne. Natomiast na koniec dla mnie istotne jest jako partia polityczna, jak próbujemy zbudować dobrą propozycję, to oczywiście propozycja personalna jest ważna, ale ona powinna wynikać z propozycji programowych. Nasz program będzie na pewno przygotowany na wybory parlamentarne i samorządowe. To będzie program dla Dolnego Śląska i to będzie program dla Polski. Z nim idziemy do wyborów samorządowych i ktoś będzie go realizował. Ktoś, czyli kandydaci na radnych, kandydatki na radne w różnych miejscach, również kandydaci na prezydentów, burmistrzów, wójtów, potencjalni kandydaci na starostów.
To zapytam inaczej, panie pośle, to jak wypełniał pan Jacek Sutryk program EPO dla Wrocławia?
Są 4 lata, oczywiście już można pewne podsumowania
i chciałam,
poczynić,
żeby pan ocenił. Ja.
Natomiast ja uważam, że taka realna ocena, dlatego że wiele projektów jest w toku, chociażby tych projektów infrastrukturalnych. Ja dzisiaj jechałem akurat tramwajem linii numer 10, ale jest zbudowana linia tramwajowa przez ulicę Popowicką. I będzie też na koniec oceniany ten projekt po jego zakończeniu, więc to będzie zapewne pod koniec kadencji prezydenta i wtedy będzie można się realnie do tego odnieść, do zakończonych projektów, nie tych, które trwają, czy tych, które są rozpoczęte, i wtedy możemy wyciągać wnioski co do przyszłości naszej wspólnej, oddzielnej, jakiejkolwiek. Tak jak powiedziałem, wszystkie opcje są możliwe. My dzisiaj życzymy dobrze Wrocławiowi i trzeba wspierać tych, którzy dobrze życzą Wrocławiowi. Myślę, że prezydent, radni, miejscy, nawet mimo różnic, życzą dobrze Wrocławiowi.
Rada Regionu Dolnośląskiej PO spotkała się w Głogowie. Jakie będą dolnośląskie kierunki PO na działania na kolejne miesiące, panie pośle?
No przede wszystkim,
macie już taki plan, bo mówimy o tym programie, więc prosimy o zaprezentowanie.
Mamy plan polityczny partii. Musimy się przygotować do wyborów w każdym aspekcie. Jeden aspekt to pani redaktor wspominała, czyli komisje wyborcze, nasi przedstawiciele, obserwatorzy. Drugi to jest powołanie sztabu wyborczego. On już jest dawno powołany i on ze sobą zaczął pracować. I to te sztaby są zawiązane na poziomie, chociaż nie wiem, czy powinienem kuchni za dużo zgadzać, natomiast mamy
przed śniadaniem pewnie.
Mamy swoją reprezentację we wszystkich powiatach i mamy, rzeczywiście ta Platforma Obywatelska wymagała też takiego odświeżenia w wielu miejscach i to się udaje i to się dzieje. Natomiast mamy harmonogram prac.
Postulat Donalda Tuska, by odmłodzić ekipę PO.
Przede wszystkim ja zawsze uważam, nie jestem, to jest takie angielskie słowo, ageistą. Ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby eliminować starszych, młodszych, żeby kogoś tak w jakimś stopniu, żeby w takich kategoriach stawiać. Ja uważam, że platformę trzeba odświeżyć, to znaczy, że trzeba nadać jej nowego pomysłu, zarówno w tej kwestii programowej, jak i pewnie personalnej. Potrzebujemy wprowadzić nowe osoby do polityki, natomiast powiem tak, z racji tego, że mój dziadek był żołnierzem Andersa, Anders mówił, że największe rezerwy są przed nami. Największe rezerwy, szanowni państwo, zarówno nasi sympatycy, członkowie, jak i ci, którzy zamierzają startować w wyborach, największe rezerwy są przed nami. My mamy zdobyć więcej mandatów, więc w związku z tym będzie więcej miejsc, pojawią się nowi ludzie z nowymi pomysłami, z nowym programem. Do tego zachęcam. Taka dyskusja wewnętrzna na temat programu jeszcze trwa i będzie trwała do samego końca, ale my będziemy powoli prezentowali nasz program. To, co było w Głogowie, to przede wszystkim powiedziałem jasno i zapowiedziałem jasno, że koniec kolonializmu i kolonizatorów z Warszawy na Dolnym Śląsku. Znaczy nikt nie będzie przyjeżdżał z Warszawy i nam decydował o Dolnym Śląsku, wywoził stąd nasze surowce, czy zarobione pieniądze wprost z naszych surowców. Mam na myśli oczywiście w kontekście oczywiście Zagłębia Miedziowego, Głogowa, Legnicy, Lubina czy Polkowic. Oczywiście mam na myśli KGHM. Znaczy tabuny gości z Warszawy, którzy najeżdżają tą spółkę, denerwują i irytują nie tylko obywateli, ale przede wszystkim tych wszystkich górników, hutników, którzy tam na co dzień pracują i ciężko zasuwają na to, żeby ta firma się rozwijała, a ktoś przyjeżdża i tam, powiedzmy, tych zarządów się wymieniło bardzo dużo. Proszę mi powiedzieć, ile wśród tych zarządów ludzi było z Dolnego Śląska? Powiem tylko tyle, niewielu.
A czy to odświeżenie programu Platformy Obywatelskiej będzie odbywać się za pomocą waszych postulatów w sprawie aborcji od 12 tygodnia, czy też podpisów pod projektem in vitro?
Na pewno, jeśli chodzi o projekt in vitro, czyli dawanie życia, my jesteśmy za tym, żeby jak najwięcej Polaków i Polek po prostu z nami było. Demografia
widziałam
jest...
Widziałam pana, zbierał pan podpisy ostatnio w Oleśnicy.
W Oleśnicy i w Głogowie i pewnie będę zbierał w wielu jeszcze innych miastach, chociaż bardziej dzisiaj informujemy o tym, że ta zbiórka się rozpoczyna, że można do nas dotrzeć na ulicy, czy też pobrać kartę w internecie i po prostu dostarczyć w miejsca, w których jesteśmy, bądź do naszych biur parlamentarnych, poselskich, senatorskich czy też partyjnych. Natomiast oczywiście postulaty, które są, to wynikają wprost z pewnego podejścia do życia. Każdy katolik wie, co ma robić, pani redaktor.
Ja mam nadzieję, że pan poseł też wie.
Ja wiem zdecydowanie.
Michał Jaros, poseł na Sejm, szef Dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej, był dziś naszym porannym gościem. Dziękuję bardzo.
Dzięki.